Pomysł założenia grupy ratowniczej Nadzieja pojawił się już w 2001 roku, a 7 lat później już oficjalnie grupa powstała. Stworzyli ją młodzi ludzie, których do nauki udzielania pierwszej pomocy zachęcił ksiądz Radosław Kubeł, sam pasjonat ratownictwa. Teraz, po latach, to Stowarzyszenie Organizacja Pożytku Publicznego i Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która specjalizuje się w poszukiwaniach osób zaginionych. Dzisiaj porozmawiamy o drodze, którą przeszła grupa ratownicza Nadzieja, a także jej wolontariuszach i tym, co robią na co dzień. Paweł Wądołowski, zapraszam.
Trzeci sektor.
Grupa Nadzieja to już grupa z wieloletnią historią, ale kiedy się zaczęło się od pasji?
Tak, zgadza się. Grupa ratownicza Nadzieja powstała, można powiedzieć, śmiało kilkanaście lat temu, więc no jest to w moim przypadku, można powiedzieć, połowa mojego życia. Zaczęło się od pasji, zaczęło się od jednej torby, zaczęło się od grupki znajomych, przyjaciół, od szalonego księdza, bo naszym założycielem całości grupy jest ksiądz Radosław Kubeł.
Pamiętam księdza Radka, początek naszej znajomości. Kiedyś dojechałem do jakiegoś wypadku na trasie Łomża-Ostrołęka. Dobiegł tam człowiek, który jechał sedanem, wyciągnął z tego prywatnego sedana wielką torbę ratowniczą, zaczął udzielać pierwszej pomocy, a potem się okazało, że to jest właśnie ksiądz Radek.
I właśnie od tego się zaczynało, od tej jednej przysłowiowej torby, którą ksiądz Radek miał ze sobą zawsze w bagażniku i do dziś wozi, no bo my jednak cały czas jesteśmy jako ratownicy medyczni tutaj na służbie i tej pomocy musimy udzielić zawsze, w każdym przypadku, więc dobrze mieć pod ręką właśnie taki zestaw do udzielania tej pomocy medycznej. Natomiast tak, od tego bagażnika, od tej torby się zaczęło i tak dzisiaj mamy no dosyć sporą jednostkę, myślę, śmiało można powiedzieć. To jest ewenement w skali, myślę, też kraju.
Kiedyś byliście taką jednostką, która działała przy ówczesnej parafii księdza Radka i chyba byliście jedyną parafią, która dostała wsparcie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tak, to jest fakt. Otrzymaliśmy wsparcie w postaci defibrylatora automatycznego, co też było dla nas takim powerem do działania, takim, można powiedzieć, przeskokiem, bo kilkanaście lat temu taki defibrylator to była nowość i to wzniosło też nas na taki wyższy poziom, można powiedzieć, udzielania tej pierwszej pomocy, za co też jesteśmy wdzięczni, bo dało to takiego nam motywatora do działań, do rozwoju, do tego, że jesteśmy zauważani, że takie postawy są doceniane przez taką dużą fundację, jak na przykład WOŚP. Jesteśmy wdzięczni za to.
Czy ten defibrylator kiedyś się przydał?
Tak, to jeszcze w pierwszej parafii, gdzie byliśmy w Krzyżu Świętym w Łomży, była taka sytuacja, gdzie podczas mszy świętej jedna z parafianek właśnie potrzebowała pomocy tego defibrylatora. Także no, defibrylator bojowy wykorzystywany i do dziś służy nam i no, wszystkim, można powiedzieć, mieszkańcom naszego województwa.
Tym razem jestem w miejscu dość nietypowym, dlatego że obok mnie leży kilka manekinów do nauki pierwszej pomocy.
A miejsce, w którym się znajdujemy, jest o tyle ciekawe.
Ksiądz Radosław Kubeł, założyciel grupy ratowniczej Nadzieja.
Że jest to sala do ćwiczeń właśnie z nauczania podstawowych umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
I kto się tego uczy?
Każdy, kto jest zainteresowany. Nasza grupa ratownicza prowadzi zajęcia zarówno dla osób, które nie miały do tej pory w ogóle do czynienia z pierwszą pomocą czy resuscytacją, jak również i prowadzimy zajęcia dla instytucji, które okresowo muszą swoich pracowników przeszkalać w takich działaniach. Są to szkoły czy zespoły oświatowe, firmy prywatne. No, mamy tutaj dosyć spory przekrój.
Ty jesteś w grupie chyba od samego początku.
Tak, jestem od samego początku. Pomagałem tutaj chłopakom przy zakładaniu grupy Nadzieja.
Skąd pomysł na to, żeby taka grupa powstała? Wtedy, te naście lat temu, to była zupełna abstrakcja.
Tak, była abstrakcja, natomiast tutaj zapalenie i tak jakby hobby naszego księdza proboszcza.
Jeden ze współzałożycieli grupy Nadzieja, Michał Nawrocki.
Który gdzieś tam przed pójściem do seminarium miał swoją torbę i chodził tak naprawdę na praktyki jeszcze wtedy do pogotowia ratunkowego w Ostrołęce. No, przerodziło się to po prostu w taką pasję. On nas na początku uczył pierwszej pomocy, wkładał nam gdzieś to do głowy, żeby nieść tą pomoc innym i to się po prostu tak zbierało, aż postanowiliśmy, w szczególności tutaj ksiądz Radosław tak pomyślał, żeby coś takiego powstało, no i jak widać, udało się.
Zaczęło się od pasji, teraz ogromna jednostka. W ilu miastach jesteście? Ilu was jest?
Teraz mamy czynnych członków ponad 100, więc można powiedzieć, że ta północno-wschodnia Polska jest tutaj naszpikowana nadziejowymi ludźmi, jeżeli można tak powiedzieć. Jest to kilkanaście oddziałów czynnych wolontariuszy, tak jak powiedziałem, ponad setka, natomiast wszystkich członków około 300, więc bardzo duże grono.
To nie jest kolejny film o tym, że nie można skakać z mostu czy skarpy. To nie jest kolejny film o tym, że nie można wchodzić do wody bez przygotowania. O tym wiedzą wszyscy, a niektórzy nadal to robią. Ten film pokaże, jak wciąga rzeka.
postanowiliśmy wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przypomnieć o tym, jak niebezpieczna może być kąpiel w rzece. Wiemy dobrze, że kąpielisko w Łomży jest strzeżone, natomiast cały czas spotykamy się z miejscami, gdzie ten ratownik wodny jednak nie czuwa nad naszym bezpieczeństwem, dlatego uczulamy wszystkich kąpiących się, żeby jednak korzystali z bezpiecznych miejsc na naszej rzece.
Lurek, podaj swoją pozycję, podaj widoczność. Jak się czujesz?
Jeszcze do głębokości 2 metrów. Widoczność dość słaba. I stan bardzo dobrze się czuje.
Chcieliśmy pokazać, że młoda osoba, która jest rozgrzana, opalając się, wchodzi do wody i doznaje udaru cieplnego. Nasze ciało jest rozgrzane. Wchodząc do chłodnej wody, możemy bardzo szybko stracić przytomność i ku przestrodze do wszystkich kąpiących się, żeby jednak zwracać uwagę na bezpieczeństwo nad wodą.
Rzeka wciąga, dosłownie, nawet doświadczonych pływaków.
Zajmujecie się też edukacją.
Tak, od tego w zasadzie się też zaczęło, że edukowaliśmy i edukujemy. Do dziś jeździmy z naszymi wolontariuszami do szkół, do przedszkoli, do różnych placówek oświatowych, gdzie krzewimy tą pierwszą pomoc. Uważam, że bardzo potrzebny temat i cały czas powtarzany, ponawiany wśród społeczeństwa. Jest to bardzo duża potrzeba. No jednak ludzie, gdy nie ćwiczą, gdy nie są oswojeni z daną wiedzą, zapominają i sami często to przyznają podczas kursów, że ponowienie, odnowienie tej wiedzy jest bardzo potrzebne.
Młodzież garnie się i do pewnych działań, do zdobywania konkretnej wiedzy, ale też młodzież chce pewnej dyscypliny i to czuć bardzo wyraźnie pomiędzy tymi młodymi ludźmi, że naprawdę nie stanowi dla nich żadnego problemu zorganizowanie się do pracy, podejmowanie różnych działań szkoleniowych, dydaktycznych, ale również młodzi pomagają starszym przy udzielaniu pierwszej pomocy, jak również przy czynnościach ratujących ludzkie życie.
Czyli bycie ratownikiem staje się modne?
Może nie tyle modne, co temat pierwszej pomocy jest po prostu tematem takim bardzo bieżącym. Nieraz rozmawiając ze specjalistami z kresu ratownictwa, wyciągamy bardzo taki podstawowy wniosek. Na niewiele się przyda, choćby warte setki tysięcy złotych ambulanse, czy niezwykle dobrze wyszkolone i wyposażone zespoły ratunkowe, jeżeli w przeciągu tych pierwszych 5, 10 czy nawet 15 minut nikt nie zajmie się osobami poszkodowanymi przed przyjazdem zespołu, a więc pierwsza pomoc jest, no, podstawowym obowiązkiem, z jednej strony prawnym, a z drugiej strony też obowiązkiem moralnym, sumienia każdego człowieka, nieść pomoc osobie znajdującej się w potrzebie. Zresztą jest bardzo dużo instytucji, które tę pierwszą pomoc krzewią. My tylko wpisujemy się w ten łańcuszek, natomiast uważam, że jeżeli każdy na swoim miejscu, mam na myśli pedagogów, instytucje powołane do krzewienia pewnych idei, jeżeli każdy zrobiłby swoje, na pewno poziom bezpieczeństwa w naszym kraju, w naszym społeczeństwie byłby wyższy.
Ale często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy. Widzą, że coś się dzieje, stają w kółeczku, przyglądają się, ale pomagać to już nie ja.
Efekt słoneczka jest czymś tragicznie nam znanym. Słoneczka, czyli w środku poszkodowany, wokół pełno gapiów, ale przy poszkodowanym, no niestety już nikogo nie ma albo jakieś niepewne osoby. Uważam, że brak działania ludzi postronnych, będących świadkami zdarzenia czy zachorowania, wynika po prostu z niewiedzy.
Ludzie czasami uważają, że nic nie zrobię, bo jeszcze pogorszę sprawę, zrobię komuś krzywdę.
Oczywiście, jeżeli ktoś zupełnie nic nie umie, to wówczas takie działanie spontaniczne czy instynktowne, ono może zaszkodzić. Natomiast w opinii wielu ratowników trzeba podejmować działania z zakresu pierwszej pomocy już choćby w tym minimalnym zakresie, jak choćby próba udrożnienia dróg oddechowych, czy do zadań pierwszej pomocy należy również wezwanie służb zawodowych, służb ratunkowych. A więc każda osoba, która wykręca numer 112, ta osoba już udziela pierwszej pomocy.
Uczycie młodych ludzi, jak udzielać pierwszej pomocy, ale jesteście też przygotowani, też sprzętowo do udzielania tej profesjonalnej.
Tak, w zasadzie nasze wyposażenie jest ukierunkowane na świadczenie pomocy na poziomie medycznych czynności ratunkowych, a więc jest to ten wyższy poziom. Mamy w naszych strukturach ratowników medycznych z odpowiednimi uprawnieniami, mamy pielęgniarki ratunkowe, no są też lekarze, z tym, że oni z racji wielości swoich zajęć raczej mają problemy z zaangażowaniem się. Także my regularnie prowadzimy działania przede wszystkim planowe, takie jak zabezpieczanie imprez, czasami wielotysięcznych, jak różne pokazy czy szkolenia, w czasie których to działań również dochodzi do niespodziewanych zachorowań i oczywiście wtedy pomoc świadczona jest na poziomie tym najwyższym, na jaki nas stać.
Jak dzieci podchodzą do tej nauki pierwszej pomocy?
Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, bo jednak do dziecka najlepiej też dociera rówieśnik. I tutaj my uczymy naszych młodych wolontariuszy właśnie od najmłodszych lat tego, żeby oni też mogli uczyć. I w tym momencie, kiedy na przykład ja tak z autopsji zauważyłem, że inaczej dziecko odbiera, kiedy dziecko przekazuje tą wiedzę z pierwszej pomocy, niż podchodzi starsza osoba, na przykład tak jak ja. Nawet ten mundur już jest dla dziecka, dla drugiej osoby pewną taką barierą. Więc tutaj dziecko naprawdę robi robotę i ten rówieśnik, który też ma ten mundur, zdecydowanie szybciej dociera do tego dziecka z tym przesłaniem, jakie jest pierwsza pomoc. Także my w swoich strukturach, mając wolontariuszy właśnie tych najmłodszych, najmniejszych, staramy się, żeby oni też uczyli właśnie te dzieci pierwszej pomocy, oczywiście pod naszym okiem. Także jeżeli coś trzeba korygować, jak najbardziej pomagamy, ale staramy się właśnie od najmłodszych lat, żeby te dzieci uczyły też dzieci.
Padło słowo mundur, jesteście też ochotniczą jednostką straży pożarnej.
Zgadza się. Dotykamy naszej drugiej gałęzi, jaką są poszukiwania osób zaginionych, która jest również prowadzona przez naszych wolontariuszy. Robimy to nieodpłatnie i tutaj jako straż, ochotnicza straż pożarna, docieramy do każdego miejsca w naszym województwie, ale nie tylko w województwie podlaskim, bo tutaj na całej północno-wschodniej Polsce, właśnie z tematyką zaginięć osób.
Obecnie jesteśmy na poszukiwaniach starszej kobiety, która wyszła na grzyby w godzinach porannych. Działania, tak jak widać, na zakrojoną skalę. Policja, straż pożarna, grupa Nadzieja.
Na czym polegają poszukiwania? Jaki obszar przeszukujecie?
Będziemy polegali na trzech metodach, czyli na początku prowadziliśmy tyralierę, teraz przejdziemy do metody szybkich trójek. Oprócz tego będzie kamera termowizyjna. Kład cały czas patrolował właśnie okolice w celu znalezienia poszkodowanej.
To już jest trochę wasza specjalizacja, dlatego że i wasi ludzie, i wasz sprzęt są coraz bardziej specjalistyczne.
Tak, tutaj też od samego początku w zasadzie powstawania naszej jednostki była potrzeba, żebyśmy włączyli się czynnie do poszukiwań osób zaginionych. Można powiedzieć, że współtworzymy ten system, jeżeli chodzi o nasz kraj, bo mamy podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji w Warszawie w zakresie właśnie poszukiwań osób zaginionych, więc też jest to pewien ewenement na skalę kraju. Współpracujemy z PCK w Warszawie, więc jakby tutaj można powiedzieć, jesteśmy cały czas prekursorami pewnych rozwiązań, jeżeli chodzi o poszukiwania. Wdrażamy nowe metody, staramy się poszukiwać jak najlepiej i rozwijać się w tej dziedzinie. Na przestrzeni lat zaczynaliśmy tak samo. Kilka młodych osób, które wchodziły gdzieś tam do lasu tyralierą, czyli bardzo starą metodą, jeżeli chodzi o poszukiwania. No a dziś są to aplikacje, jest dron z termowizją, są urządzenia do poszukiwań, jest sztab, na którym opieramy te działania, czyli sztab w postaci pojazdu bazowego, który tworzy, można powiedzieć, ten trzon poszukiwań. Jest ogrom nie tylko zasobów ludzkich, ale też wiedzy, w której cały czas się szkolimy i podnosimy swoje kwalifikacje w tej dziedzinie.
Omega do wszystkich, omega do wszystkich. Straciliśmy łączność ze śmigłowcem. Prosimy zwrócić uwagę na ewentualnych poszkodowanych.
To dla nas świetna okazja, żeby w realnych warunkach wypróbować to, co do tej pory ćwiczyliśmy czasami sami, czasami z innymi podmiotami. To też wspaniały moment do tego, żeby się lepiej poznać, dlatego że w normalnych, w realnych warunkach będzie po prostu łatwiej współpracować, szybciej i efektywnie będziemy działać.
Ratownik 107, zgłasza się.
150 ratowników, strażaków, policjantów.
Szef grupy ratowniczej Nadzieja, Radosław Kubeł.
Ćwiczymy w realnych warunkach, to znaczy mamy pogodę dosyć zimną, ciemno, pora odpowiada dokładnie godzinie, kiedy najwięcej statystycznie wpływa zawiadomień i jest ogłaszanych alarmów o poszukiwaniach, zwłaszcza osób starszych.
To są kolejne nasze ćwiczenia, które realizujemy, między innymi z grupą Nadzieja, dzięki której my, policjanci, również jesteśmy bardziej skuteczni, a tym samym też i obywatele szybciej są przez nas odnajdywani. Jesteśmy jako różne służby, ale działające w tym samym celu bardziej skutecznie.
Działacie nie tylko w szkołach, gdzie edukujecie, nie tylko szukacie osób zaginionych, ale także organizujecie bardzo duże manewry służb właśnie poświęcone poszukiwaniom.
Już od kilku lat w zasadzie, teraz z wyłączeniem pandemii, która ograniczała nas, jeżeli chodzi właśnie o wszelkie ćwiczenia, organizujemy ogólnopolskie manewry poszukiwawczo-ratownicze właśnie przy współpracy z Komendą Główną Policji, Uniwersytetem Warszawskim, grupą PCK z Warszawy. Organizujemy, można powiedzieć, też jedne z największych takich ćwiczeń koordynujących właśnie służby w danym terenie niezurbanizowanym. Wszystko po to, żeby wprowadzać innowacyjne metody. Jednak tutaj nowinki w postaci różnych aplikacji, różnych metod poszukiwań są metodami, które trzeba koordynować i z którymi trzeba zmierzyć się na poziomie sztabu, czyli po prostu trzeba bardzo dużych sił i środków, które są wykorzystywane przy poszukiwaniach, ale głównym problemem tutaj jest właśnie koordynacja tego wszystkiego, czyli sił, środków, psów poszukiwawczych, to są różne pojazdy, to są zespoły terenowe, to są często też statki powietrzne, nie tylko drony, ale też często są śmigłowce, które są wykorzystywane do tych działań podstawą jest koordynacja tego wszystkiego. Dlatego te ćwiczenia są bardzo potrzebne i rokrocznie staramy się właśnie przeprowadzać je na bardzo dużą skalę, żeby właśnie spotykać się z ludźmi, koordynować te działania i jak najlepiej być przygotowanym i jak najlepiej wykorzystywać wszystkie siły i środki, które mamy do dyspozycji, żeby jak najszybciej odnaleźć osobę zaginioną.
Ostatnie tego typu duże ćwiczenia były na dawnym poligonie w Czerwonym Boże.
Tak, miejsce nieprzypadkowe z racji tego, że często w poszukiwaniach borykamy się z problemem zasięgu. Czyli tutaj nasze telefony, gdzie mamy chociażby nawigację, możemy zadzwonić do kogoś, tutaj są wyłączone po prostu. Nie ma zasięgu i to jest problem, z którym często próbujemy się zmierzyć i w naszym terenie, w ogóle można tutaj powiedzieć północno-wschodnia Polska, z tym zasięgiem nie jest tak dobrze, żeby w każdym miejscu ten zasięg był. Często działania skupiają właśnie się w terenach leśnych, a tutaj no też zderzamy się z brakiem zasięgu. Dlatego Czerwony Bór, miejsce, gdzie mamy kilka tysięcy hektarów lasu, żadnego BTS-u, czyli nadajnika, który pozwalałby nam złapać ten zasięg. Internetu, oczywiście o tym też możemy zapomnieć, więc to są właśnie te przykłady, gdzie staramy się wyjść naprzeciw tym niedogodnościom, z którymi spotykamy się na co dzień w naszych działaniach, więc jakby jak najgorsze warunki to dla nas najlepsze miejsce do ćwiczeń.
Znana jest liczba osób zaginionych. Całość informacji będzie podawana ze sztabów. Będziemy działać na dwóch systemach.
Scenariusz działań, założenie skorelowania dwóch systemów poszukiwań osób zaginionych. Czyli mówimy tutaj o standardowej metodzie, która jest od wielu lat wykorzystywana przez nas. Czyli tutaj mówimy o trackerach GPS z aplikacją Siron, która jest dostępna na każdy smartfon. Czyli każda osoba może wziąć udział w poszukiwaniach.
Czy wszyscy mają zainstalowaną aplikację Siron? Instalujemy w tym momencie aplikację.
Będziemy ćwiczyć prowadzenie poszukiwań osób zaginionych w warunkach terenowych.
Nadkomisarz Konrad Gajda, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji.
Celem ćwiczeń jest po pierwsze ćwiczenie współdziałania służb, które wspomagają policję w tym zakresie, jak i również wypróbowanie nowych technologii, które staramy się wdrażać, żeby ten proces poszukiwań usprawniać.
Na czerwono mamy oznaczony sektor, który musimy przeszukać. Niebieski ślad to jesteście wy. Musicie przejść taką spiralą, wychodząc poza sektory, robić takie marginesy, żeby miejsce było tutaj przeszukane.
Każde ćwiczenia są doskonałą okazją do tego, żeby współdziałać.
Brygadier Andrzej Kalinowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.
Doskonalić się wspólnie z innymi służbami. Pozwalają nam na lepszą współpracę podczas działań poszukiwań osób zaginionych.
W jakich miastach w naszym województwie macie swoje oddziały, swoje siedziby, do których może przyjść osoba, która chciałaby być wolontariuszem, nauczyć się pierwszej pomocy?
Naszą siedzibą przede wszystkim jest oddział w Łomży, natomiast w Białymstoku mamy bardzo silny oddział, który prężnie działa. Zresztą no, mogę się tutaj też pochwalić, bo uważam, że to bardzo duży sukces. Nasz kierownik oddziału białostockiego 2 tygodnie temu obronił pracę doktorską, więc dla nas to też duży sukces. Cieszymy się z każdych takich osiągnięć poszczególnych osób. Jeżeli chodzi o pomniejsze oddziały, to Ostrołęka, tutaj ościenne miasta, które są w naszym województwie. Tutaj wolontariusze działają w zasadzie każdego dnia, żeby uczyć i promować.
Na co mogą liczyć wolontariusze, czy osoby, które chciałyby być wolontariuszami Grupy Nadzieja? Bo to nie tylko pierwsza pomoc, to nie tylko poszukiwania, to czasami taka zwykła pomoc.
Tak, zwykła pomoc, która myślę, że jest dla nas wszystkich takim motorem do działania, bo mamy ogromną gałąź naszych działań, które są działaniami nieodpłatnymi. Po prostu bezinteresownie niesiemy tą pomoc. O tym po prostu nie mówimy też gdzieś tam w social mediach, ale to są zwykłe prozaiczne czasami przypadki, takie jak na przykład wsparcie materialne w postaci zakupów. Cały czas prowadzimy takie działania i mamy różne telefony. Ludzie z różnymi potrzebami do nas dzwonią, staramy się na to odpowiadać, a jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc, to szukać rozwiązania, jak tym osobom tak bezpośrednio pomóc, gdzie mają się zwrócić w danej potrzebie. Więc no tutaj staramy się nikogo nie zostawić bez pomocy, a tak jak powiedziałem, są to bardzo różne potrzeby.
Wspieracie też seniorów, osoby samotne. Na jaką pomoc mogą liczyć z Waszej strony?
No tutaj mógłbym długo mówić o przykładach, ale może posłużę się takim prozaicznym gestem, który otrzymałem osobiście od starszej pani, kiedy tu w pandemii akurat to miało miejsce, gdzie potrzebowała, żeby zrobić zakupy, ale też nie miała środków na to. Więc zrobiliśmy zakupy jako nadzieja. Chłopaki dostarczyli te najpotrzebniejsze rzeczy, ale ta pani bardzo chciała nam podziękować. Nie wiedziała, w jaki sposób to zrobić. Po tygodniu przyszedłem na bazę i zobaczyłem, że u mnie na biurku leżą skarpety. Takie udziargane, jak to się mówi, na drutach właśnie piękne skarpetki. No ta pani w taki sposób się odwdzięczyła. No rewelacja po prostu z naszej strony. Do takich chwil warto to robić, więc to, co powiedziałem. Potrzeby i ta reakcja prozaiczna, najprostsza. No i takie zwykłe dziękuję. Myślę, że to jest największym motorem i pędnikiem naszej całości, naszej jednostki. Wracając do pytania. Tutaj nasi wolontariusze też pomagają w różnych sprawach. To jest chociażby właśnie pomoc w posprzątaniu nawet grobów w naszej parafii, gdzie mamy naszą rodzimą tutaj jednostkę. To są zakupy, które nasi wolontariusze wykonują właśnie dla osób starszych, więc taka zwykła pomoc codzienna przez naszych wolontariuszy jest też świadczona na co dzień. Nie zostawiamy nikogo.
Dlaczego zgłosiłeś się do Grupy Nadzieja? Dlaczego zostałeś jej członkiem?
To tak naprawdę jest rozmowa na bardzo długo, dlatego że to jest to długa historia.
Ratownik Grupy Nadzieja, Jakub Zimnoch.
Przede wszystkim kolega ze studiów, który już tutaj w Łomży działał od wielu lat, zaprosił nas właśnie, żeby przybyć tutaj do tej Łomży, jeszcze mieszkając w Białymstoku. Odwiedziliśmy chłopaków, polubiliśmy się, zobaczyliśmy, że to jest naprawdę fajna sprawa, że robią dobre rzeczy i chcieliśmy robić to razem to samo, więc zaczęliśmy wspólnie działać. Dalej po studiach ksiądz Radosław Kubeł zaprosił mnie właśnie z Białegostoku, żebym przeprowadził się do Łomży i żebym został tutaj na stałe, więc się też tutaj osiedliłem. Jest to moja codzienność, moja codzienna praca i dzięki temu się mogę rozwijać. Daje mi to radość, że mogę działać właśnie w takiej jednostce.
Co fajnego jest w tej grupie, że tyle osób przyciąga tutaj do siebie?
Z jednej strony myślę, że jest to kwestia właśnie spełnienia siebie, bo pomoc drugiemu człowiekowi jest rozwijająca osobiście. Z drugiej strony mamy paczkę przyjaciół, kumpli, nawet młode osoby, które się poznają na zajęciach dopiero w grupie ratowniczej, zacieśniają swoje więzi. Już teraz widać, że są to grupki, które ze sobą żyją, które się przyjaźnią i zostaje to po prostu na lata.
Były jakieś małżeństwa wewnątrz grupy?
Oczywiście, że były. Nadal są i nawet tworzą się kolejne, są plany, bo są też i pary, które są zaręczone, które właśnie się poznały w grupie ratowniczej i ja też tak samo jestem jedną z takich osób.
Poznałeś swoją partnerkę w grupie?
Oczywiście, się poznaliśmy właśnie w grupie ratowniczej i od wielu lat już jesteśmy razem.
W jakim wieku macie wolontariuszy? Kto może się do Was zgłosić, gdyby chciał, nie wiem, zostać ratownikiem, chciał pomóc osobom starszym, czy pomóc Wam w poszukiwaniach?
Nasz okres szkoleniowy zaczynamy w zasadzie od, kiedyś mówiliśmy od gimnazjum, tak, ale dzisiaj jest to 7-8 klasa szkoły podstawowej, więc już te naście lat kwalifikuje do tego, żeby do naszej jednostki ci młodzi ludzie trafiali. Już samo to, że te osoby, kiedy mają 18 lat, zostaną ratownikami, bo również prowadzimy kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy i mamy możliwość nadawania tytułu ratownika naszym ludziom, co jest też takim okresem wieńczącym ich kilkuletnią służbę w naszej jednostce. Tutaj oprócz tej stricte właśnie działalności medycznej, której uczą się nasi ludzie, często też uczymy ich musztry, samoobrony, uczymy ich survivalu. Ostatnio mieliśmy okazję być też w Czerwonym Boże, tutaj w ośrodku szkolenia Grom Group, gdzie przez 4 dni nasi wolontariusze przechodzili szkolenie z zakresu poszukiwań, ale to opiewało też o różne aspekty, nie tylko medyczne, więc staramy się te wartości przekazywać takie podstawowe, typu honor, typu patriotyzm, więc jakby tutaj jest to bardzo szerokie spektrum.
Jesteście też organizacją pożytku publicznego, można Was wesprzeć, przekazując 1,5%.
Tak, jesteśmy organizacją pożytku publicznego już od kilku lat. Cieszymy się z tego, bo wspierają nas różnego rodzaju też instytucje, osoby prywatne, które przekazują. Pozwala nam to na krzewienie tej pierwszej pomocy wśród społeczeństwa, w niesieniu po prostu dobra drugiemu człowiekowi, więc dla nas jest to ogromne wsparcie, które pozwala nam działać.
Jeżeli zabieramy pacjenta do karetki, chociaż mamy na karetkach napis Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, jeżeli zabieramy pacjenta do karetki, nie pytamy się, czy jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, czy jest kimś z lewicy, czy z prawicy. Życie ludzkie, zdrowie ludzkie nie zna granic. Tutaj jesteśmy wszyscy dla siebie braćmi i siostrami. Nigdy nie wiadomo, co się może stać, a strzeżonego Pan Bóg strzeże.